No dobrze, czasu nie ma, więc zmykamy. Proszę Państwa, pod koniec XVII wieku nastąpiły pewne innowacje organizacyjne nauki. One cały czas szły w kierunku tej instytucjonalizacji. Jeszcze do tej pory to byli mecenasi, którzy akademię zakładali, biskupi, książęta, cesarzowie, królowie i tamci uczeni, całując ich w rękę i wisząc u klamki, próbowali trochę pieniędzy zdobyć. Tak jak my to dzisiaj robimy w stosunku do KBN-u i tych innych instytucji, się nie zmieniło tu wiele. Zawsze kogoś trzeba w rękę całować, żeby był uprzejmy dać jakiś pieniążek tam. Dzisiaj to jest minister, pan Leper na przykład, o, prosimy go, żeby. Ale instytucjonalizacja poszła w tym kierunku, że między innymi państwo, które dostrzegło to wyraźnie w XIX wieku, dostrzegło, że dobrobyt państwa, obronność państwa jest uzależniona od rozwoju nauki, otóż te państwa zaczęły zakładać własne szkoły i tam z budżetu, z podatków dawać nędzne, bo to zawsze było nędzne, nauczeni nigdy nie byli dobrze opłacani, przynajmniej tutaj w Europie, ponieważ w Stanach Zjednoczonych są bardzo dobrze opłacani, przynajmniej niektórzy, a powiedziałbym większość. Jak już ktoś tam jest, to może sobie żyć. Dobrze, wracam do XVII wieku. Między innymi wyrazem tej instytucjonalizacji, przemian organizacyjnych, to jest powstawanie akademii, kolegiów. W tym czasie powstaje Académie Française, Royal Society, Académie des Sciences w Paryżu, w Berlinie, lokalne. To wszystko jest w XVII wieku. To powstaje. To są już takie, gdzie uczeni mogą się gromadzić, spotykać. Dalej. Powstają czasopisma naukowe. Tego też wcześniej nie było. No, to umożliwiało rozwój druku. To stało się niesłychanie ważnym narzędziem wymiany myśli. Trzecią sprawą, zjawisko bardzo osobliwe, dla którego ja znajduję dzisiaj odpowiednik, to jest wymiana przez listy, korespondencja między uczonymi. Te listy w niektórych wypadkach stały się traktatami naukowymi. Znaczy nie opowiadali sobie, co jadł na śniadanie, tylko komunikowali sobie o tym, co w nauce interesującego. Dziękuję bardzo. Otóż był taki nawet Mersenne, Benedyktyn, który był takim sekretarzem. Ja bym to nazwał serwerem w dzisiejszym rozumieniu. Bo ja do tego nawiązuję. Dzisiaj korespondencja między naukowcami odbywa się za pomocą internetu. Bardzo to jest podobne. I jak ktoś do tej korespondencji nie wejdzie, to nie dowie się. Zwłaszcza tam, gdzie pewne wyniki są chronione i tylko między naukowcami się dowie. Niech Państwo pamiętają, że podręczniki na ogół są opóźnione, te, którymi się uczymy, jakieś 20 lat. Monografie w stosunku do aktualnego stanu. Monografie może z 5 lat. Jeżeli jakieś tam szybko, może 2 lata w stosunku do tego, co aktualne. Artykuły też może z jakim opóźnieniem rocznym, albo nawet dwurocznym. Więc najszybciej dzisiaj można się komunikować. Więc mamy tą korespondencję między uczonymi, którzy wymieniają sobie w ten sposób swoje myśli. To jest bardzo interesujące. XVIII wiek, no tu już jest, gdy chodzi o naukę, ale też i pojęcie nauki, ogrom zmian. Pamiętam, wiedzą, że to jest wiek racjonalizmu, ale też wiek nauki. Wszyscy się wówczas, nie kmiotki, nie ci, którzy w lepiankach żyli, czy w jakichś tam nie tylko lepiankach, ale tych w dziurach, czyli jak to się nazywa? Ziemiankach, tak. To wcale nie było takie rzadkie. Jeszcze w XX wieku ludzie mieszkali na wschodzie w ziemiankach. I stało się, proszę Państwa, w XVIII wieku to, co się zawsze dzieje. Z chwilą, kiedy się coś popularyzuje, co się dzieje, staje się gorsze. To tak jakby, prawda, piasek się w złoto zamienił. To, czy miał wartość? Wówczas by nie miał. Otóż z nauką tak samo.
Płycieje.
Płycieje. Tam nie ma głębokich jakichś odkryć naukowych w XVIII wieku. Mamy ekonomię polityczną w naukach humanistycznych właśnie. Ale nauka w tym czasie po raz pierwszy sposób wyraźny zostaje zabarwiona ideologicznie. Mianowicie nauce przypisuje się funkcję walki z zabobonem. A naczelnym zabobonem była... Co? Otóż to nie jest takie proste.
Pewna postać religii,
mianowicie instytucjonalna postać religii, bo ani Voltaire nie był ateuszem, jak to naiwnie i uproszczająco mówiono, ani wielu z tych encyklopedystów nie było ateistami. Ale przyjmowali religię rozumu, czyli wierzyli w Boga. Jak nazywamy ten okres? XVIII wiek. To nie jest wiek ateizmu, to jest wiek deizmu. Deizmu. Wiary w tego zegarmistrza. To Voltaire przecież tą metaforą się posługiwał, żeby udowodnić, że Bóg istnieje. Metafora zegara. Jak to kaznodzieje na ambonie mówią dzisiaj, to nie wiedzą, że to od Voltaire'a mają. Ale to było to mechanicystyczne traktowanie świata. No i każdy z tych uczonych wiedział, że nie ma zegarka bez zegarmistrza, który zegarek musiał zrobić i naciągnął tą sprężynę po raz pierwszy. Ale jak zegarmistrz zegarek wyprodukuje, to przestaje nim się interesować i w rezultacie mój zegarek od czasu do czasu staje. No ale jeszcze... No niestety mam dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Z braku czasu muszę streszczać. Państwo oczywiście to traktują bardzo pozytywnie.